Dziś o pałacu Władysława Reymonta w Kołaczkowie. To zabytkowy, klasycystyczny pałac z XIX wieku w powiecie wrzesińskim, w województwie oczywiście wielkopolskim. Pałac powstał na początku XIX wieku dla rodziny Stablewskich, chociaż Marcin Libicki twierdzi, że dla Tadeusza Grabskiego. W latach 1920-25 w pałacu mieszkał Władysław Reymont. Sięgnijmy do archiwalnej audycji Elżbiety Albanowskiej. Przenosimy się do pałacu Reymonta w Kołaczkowie.
Stanisława Nowaka nie zastaliśmy w domu. Był przy robocie w polu. Zawolany szedł przez bruzdy powoli, z namaszczeniem. Siadamy na ławce pod szkołą. Z daleka dochodzą głosy rozkrzyczanych kołaczkowskich dzieciaków. I chciwie słuchamy.
Reymonta zaznałam ja dopiero w roku 18. I zaznałam go w ten czas, gdy przybył do Kołaczkowa i tam dostał taką resztówkę, na przykład 800 mulek ziemi. Nigdzie mu się tak nie podobało, tylko mu się spodobało w Kołaczkowie ten prześliczny park i ten starożytny pałac. I tu sobie wybrał tę resztówkę. Kołaczkowo było 2800 mulek ziemi. Więc 800 mulek dostał pan Reymont, a te 2000 to przyszło na parcelację. Przyjechało trzech panów z Urzędu Ziemskiego i parceliują. Właściwie taki, co miał 30 mulek, dali mu drugie 30. Taki, co miał 50, drugie 50. I do 100 dawali. No ja stoję i słucham, co się robi. A ten jeden z tych panów, a siedział pan Reymont, ksiądz Sikora na tym biurze, i z trzech panów z Poznania, i ten jeden pan mi się pyta, co pan tak tu stoi? Pan chce parcelę, ale pan nie ma pieniędzy. Ja mówię, proszę panów, wy panowie przecież się tego nie kupili. Tośmy wywalczyli, myśmy za to krew przelewali. To jest ziemia nasza, wyście są urzędnikami. Co panowie robicie? Wy tu nas chcecie dachu i chleba pozbawić. Gdzież my pójdziemy? Pójdziemy do miasta, nie ma pomieszkań, nie ma pracy, a pan Reymont nas na 800 murkach ziemi nie będzie wszystkich trzymał. Przecież mówię, parcelacja to jest tylko dla biednego ludu, a nie dla takich gospodarzy, którzy mają pieniądze. Ci, co mają pieniądze, mogą sobie kupić. To ja panu tak zrobię, że pan Reymont pana będzie trzymał tak długo, a się pan wybuduje. I właściwie ten pan Reymont się zgodził na to. I mówię, proszę pana, pan mówi, że dał mi pan ziemię. Co mi pan dał tę ziemię, a mieszkać nie mam gdzie? Żebym miał chociaż taki wóz, jak drzymałam, mówię, to bym sobie ten wóz przeciągnął i bym mieszkał w takim wozie, ale ja nie mam ani takiego woza. No i zgodził się i ten pan Reymont podpisał, że mnie będzie trzymał tak długo, jak się buduje. No i dobrze. Na drugi dzień przychodzi, stał pan Reymont, była może 10 godzina, bo on przeważnie pisywał nocami, powieście, a duży spał sobie rano. I tak o 10 godzinie wyszedł na podwórze i idzie do mnie. I wchodzi do warsztatu i mówi, szczęść Boże gospodarzu. A mówię, może panie dziadoku, nie gospodarzu. To za gospodarz, mówię, ja nic nie ma, tylko ściernie i ziemia nieobsiana, nie nic. A on mówi, panie, bierze, otwiera marynarkę i wyciąga z kieszyni i pada, ja Nowakowi pożyczę 1000 złotych. A mówię, może panie, ładnie pożyczyć, ale może ciężko będzie oddać. Więc dziękuję, mówię, może mu panu, że taki grzeczny jest. A on mówi tak, jak będzie Nowak potrzebował, to niech Nowak do mnie przyjdzie, to każdym razu Nowak dostanie ode mnie. Ale mówi tak, i Nowak co? Stoi tam taka stara stodoła, ona musi być rozebrana. Ja Nowakowi każę wziąć tyle cegły, ile Nowak będzie potrzebował i odwiedzę Nowakowi na miejsce, gdzie Nowak ma swoją salę i niech się Nowak wybuduje. Miałem w ten czas 8 dzieci, to 6 chłopaków, takich już średniaków. Wziąłem taką długą deskę, zbiłem z boku drugie deski i wsadziłem 2 na mur, a 2 na dole. Tu w długu górę rozbierało i spuszczali tym na dół, a ci układali. I ten pan Reymont na drugi dzień wstaje i patrzy na tych chłopców, jak oni tam pracują. I mówi, widzi Nowak, ja z tego to powieść ułożę, jak te dzieci pracują, jak to muszą maluczkie dzieci pracować. Zawdy pan Reymont mówił, jak Nowak nie będzie mógł, niech tylko przyjdzie do mnie. Bo on latem był w Kołaczkowie, a na zimę to wyjeżdżał do Warszawy i siedział we Warszawie. Więc jak on przyjechał, To mnie za mnie dało wołać. Widzę, siedzi przy stole, ma dwa stoły rozłożone książek i często je ma papierosem. Dał mi tego coś tego papierosa, jak żebym się zaciągnął, to mi się było walił takie mocne. Palił w ten czas. No, ale mówię tak, Lilka na swoją żonę przynieść tam wina, się napijemy z Nowakiem. No i ta jego żona przyniosła to wino, nalała takie dwa kielichy, ale on mówi, Nowaku, ja nie będę pił, ja nie mogę pić. Ale ty, Lilka, napij się z Nowakiem. No i żeśmy się napili. Jak żeśmy się napili, się ze mną pożegnał i mówił, no, Nowak, ja Nowaka bardzo lubię. Bo ja widzę, że Nowak jest za biednym ludem, jak się Nowak upominał za robotnikami. Ja widzę i ja też jestem z biedy. Ja pochodzę z podsłomiany z Czechy.
Raymond pokazany jest jak ludzki pan. Jaki był status chłopów w czasach, gdy Raymond mieszkał w Kołaczkowie?
Najpierw może odniósłbym się do tego, co powiedziałeś na wstępie, czyli był zafascynowany wsią. Zresztą lektura, która na szczęście jeszcze obowiązuje w liceach, pokazuje nam, jak to życie na wsi wygląda. Że to nie jest warstwa ludzi biednych albo ludzi zamożnych. Są tacy i tacy. Widzimy tą otoczkę, ten cały entourage, czyli widzimy i księdza, i widzimy gajowego, i widzimy i szlachcica, i widzimy te wszystkie relacje, które między nimi zachodzą. I taką idylliczną sytuację pokazuje nam Raymond w Chłopach. Natomiast konfrontacja tej sytuacji w latach 20-25 stanowiła zaprzeczenie tego, co czytamy w Chłopach, ponieważ polska wieś, Wielkopolska, różniła się od wsi mazowieckiej, a mazowiecka od wsi położonej daleko, daleko za Bugiem. Wielkopolska wioska była lepiej zorganizowana niż ta, którą widzimy w powieści Chłopi, ponieważ wielkopolska wioska jest już częściowo zmechanizowana. Możemy podziwiać w Muzeum w Szereniawie lokomobile, o których w ogóle nikt nie słyszał na Mazowszu bądź na wschodzie. Jeżeli byśmy się przenieśli w tamtym czasie na wschodnie kresy Rzeczypospolitej, to większość chłopów chodzi bez butów, a orka wykonuje się przy pomocy wołu, o którym nie słyszymy i nie widzimy go tu na zachodzie. Bardziej to, o czym pisał Raymond, to jest wioska mazowiecka, która łączy w sobie te dwa elementy. Ale już do rzeczy. Lata 20-25 to jest parlament polski, w którym dwukrotny premier rządu polskiego w tamtym czasie, Wincenty Witos, próbuje pchnąć kwestię chłopską. Co to znaczy pchnąć? To znaczy wprowadzić reformę, która umożliwi parcelację gruntów leżących jeszcze w rękach ziemiaństwa, stworzyć nadwyżkę ziemską i tą nadwyżkę ziemską podzielić między bezrolnych i małorolnych. Dwie próby reform w 1919 i w 1925, niestety z powodu zapisu konstytucyjnego o obronie własności prywatnej, spowodują, że ta reforma będzie tylko martwym przepisem. I czekać trzeba będzie aż do czasów komunistycznych. Niestety, podkreślam to, bo we wrześniu 1944 roku odbędzie się reforma rolna, ale przeprowadzona w sposób bandycki. Czyli jednym podpisem PKWN-u dokona się zaboru ziemi, bez względu na to, czy była prywatna, czy była w rękach Niemców, czy kogokolwiek, a następnie rozda się ją po 5 hektarów chłopom, nie pytając, z jakiego źródła ta ziemia pochodzi. Na regulacje ziemskie trzeba było czekać jeszcze długo, do czasów wolnej Rzeczypospolitej, czyli po 1989 roku, kiedy to rozpadają się państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne, obrót ziemią stał się wtedy możliwy.
Dziś w Pałacu Raymonta w Kołaczkowie działa Gminny Ośrodek Kultury. Mieści się tam również Izba Pamięci Władysława Raymonta. Jadąc na wakacje, proszę zajechać do Kołaczkowa i przypomnieć sobie czasy, gdy w szkole czytaliśmy Chłopów Raymonta.